on wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Trwamy w Wielkim Poście Roku Pańskiego 2024. Chciałem Państwa dzisiaj zaprosić na kolejne spotkanie z soborami powszechnymi. Dziś pochylimy się nad drugim soborem nicejskim. Bardzo ważnym, wręcz bym powiedział przełomowym, bo to bowiem ostatni sobór uznawany tak przez kościoły wschodu, jak i kościół rzymskokatolicki. Ostatni wspólny wielki sobór ekumeniczny. Sobór ten starał się rozwiązać niezwykle trudny teologiczny, jak i polityczny problem. I teraz należy cofnąć się w czasie, by ukazać cały trudny kontekst, który teraz postaram się Państwu nakreślić. Jak Państwo wiecie, w Księdze Wyjścia otrzymaliśmy od Boga 10 przykazań. W Księdze Wyjścia w rozdziale 20, w wersecie 4 czytamy: nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Słowo to było niezwykle restrykcyjnie interpretowane przez starożytnych Żydów. Również pierwsi chrześcijanie na samym początku nie posiadali kultu obrazów czy też ikon. Jednak od samego początku, także ze względu na ukryty charakter naszej religii, pojawiają się obrazy, które mają być takim znakiem rozpoznawczym nowych wyznawców. Na przykład ryba, kogut, langusta na palmie, czy przede wszystkim dobry pasterz. To jeszcze nie obraz w naszym tego słowa rozumieniu, ale pewien logotyp, pozwalający rozpoznać swoich współbraci i miejsca nam przychylne w czasach prześladowań. Religia się jednak zmieniała, ewoluowała. Przestała być podziemną religią, a do tego z powodu istnienia jednej państwowej religii chrześcijanie przestali obawiać się pomylenia swojej wiary z pogańskim kultem obrazów. Należy jednak uczciwie zaznaczyć, że z pokolenia na pokolenie kult obrazów, czy też lepiej powiedziawszy kult ikon, rozwija się coraz bardziej, ale też dochodzi do pewnych praktyk, które z dnia dzisiejszego oceniamy dość z wielkim politowaniem. Jak na przykład mieszanie farb do ikon z krwią pańską, czy też branie ikony świętego jako ojca chrzestnego, tak? Zamiast prawdziwego ojca chrzestnego, ikona była ojcem chrzestnym. Wiadomo, że takie sytuacje były raczej rzadkie, sporadycznie, jednakże się zdarzały. Ten ekscentryzm nie wszystkim się podobał. I niektórzy zaczynają się zastanawiać nad sensem, a przede wszystkim nad prawowiernością takiej postawy. No i należy wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie, która miała wpływ na sobór. Tą sprawą jest oczywiście islam. Islam, który rozlewa się po jeszcze niedawno chrześcijańskich ziemiach i podbija Afrykę Zachodnią, Hiszpanię, tereny Ziemi Świętej, atakuje zarówno Królestwo Franków, o czym kiedyś opowiadałem, jak i Bizancjum. Nie ma możliwości przedstawienia pełni tego zagrożenia, bo czas nam na to nie pozwoli, ale spójrzmy na tę sytuację oczami na przykład bizantyjskich chrześcijan. Pojawia się inna, fałszywa religia, która podbija nasze chrześcijańskie ziemie. Bóg jakby im błogosławi. Pytanie jest, dlaczego? Poza aspektem militarnym, o którym tutaj teraz nie będę opowiadał, za liczne podboje islamu odpowiada również sytuacja, nazwijmy to, teologiczno-ekonomiczna. Dlaczego podbita ludność tak mało się buntuje? Dlaczego nie powstaje? Jak powstaje, to te powstania są słabe. Dlaczego nie walczy? Odpowiedź jest kilka. Ja tylko dotknę jedną, aby pokazać pewną przestrogę, którą ta historia pozostawia potomnym. Oto proszę pamiętać, że islam głosił powrót do przykazania z Księgi Wyjścia, które przeczytałem na wstępie. Żadnych obrazów to żadnych obrazów. I są ludzie, którzy podzielają ten punkt widzenia. Po drugie, islam głosi, że Jezus był wielkim człowiekiem, a także wielkim prorokiem, a co piątek wyznawcy islamu obchodzą post i specjalne modlitwy w celu upamiętnienia śmierci Jezusa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, wyznawcy islamu robią tak do dzisiaj. Dla nestorian i wszystkich postnestorian, o których Państwu już kiedyś opowiadałem, są to argumenty jak najbardziej do naśladowania. Zgadzają się z ich poglądami. Przypomnę, wszystkie ruchy postnestoriańskie twierdziły, że Bóg jest jeden, a Jezus był jego synem, ale nie Bogiem. Dla nich więc ortodoksja to herezja, a islam wydaje się na krótką metę przynajmniej wyzwoleniem spod władzy heretyków. Również wspólnoty monofizyckie widziały w władcach islamu pewne wyzwolenie. Ci władcy nie narzucali im swoich poglądów, tylko kazali płacić dodatkowy podatek. tu olbrzymi szok, ale na początku podbojów islamu prawdopodobnie podatki władców islamskich, nawet te dodatkowe za to, że nie byliśmy wyznawcami islamu, tylko na przykład chrześcijanami, były i tak mniejsze niż ucisk fiskalny Bizancjum. Dodatkowo monofizyci byli przeciwnikami ikon. Dla nich Chrystus był tylko Bogiem. W związku z tym nie powinno się przedstawiać jego postaci, no bo nie był człowiekiem, a tylko człowieka można ewentualnie namalować. Dlatego monofizyci traktowali zakaz islamu, ten zakaz, o którym mówiłem, przedstawiania osób, jako pewne wybawienie. I znów na krótką metę wspólnoty monofizyckie twierdziły, że może władcy islamscy to pewne wybawienie spod heretyków, którzy rządzą w Bizancjum. Ale my to wszystko wiemy trochę z perspektywy historii badań. Dla ludzi żyjących w VIII wieku nie było to jednak tak oczywiste. Oni szukali powodu odrzucenia się Boga od swojego kościoła. Podczas oblężenia Konstantynopola w latach 717-718 przez siódmego kalifa Sulejmana ibn Abd Malika władzę w Konstantynopolu przejmuje cesarz Leon. Jak on przejmuje, czy tam był zamach stanu i tak dalej, pozwolą Państwo, że też nie będę mówił to w tym momencie. Mamy cesarza Leona III, któremu za pomocą własnego militarnego geniuszu, sojuszu z Bułgarami, bardzo kruchego i bardzo krótkiego, oraz użyciu greckiego ognia, jest to broń tajemnicza dla świata islamu, ogień, który pali się na wodzie, udaje się obronić stolicę wschodniego cesarstwa, Konstantynopola. Zyskał dzięki temu, proszę Państwa, 735 lat. Bo za 735 lat w XV wieku Konstantynopol ostatecznie upadnie. Leon odzyskuje część utraconych terenów, odbudowuje cesarstwo, ale także postanawia zostać takim teologiem. W latach 726-729 wydaje szereg edyktów zakazujących kultu obrazu. Taką postawę teologiczną nazywamy ikonoklazmem. Pochodzi to z greki oczywiście i oznacza dokładnie łamanie ikon. Leon chciał zjednać sobie Boga, a może chciał sobie zjednać poddanych. Tego nie wiemy. Może chciał zamazać różnice między swoimi poddanymi chrześcijańskimi, a tymi, którzy już przeszli na islam. Tego też nie wiemy. Ciekawe jednak jest to, że podobne edykty, czyli takie usuwające ikony z życia publicznego, wydają kalifowie. Kilka lat wcześniej, w 721 roku, kalif właśnie wprowadził taki zakaz w swoim państwie. Czy on się na nim wzorował? Bo te jego edykty są bardzo podobne. Tego też nie wiemy. Może to tylko kwestia przypadku. Wywołano wojnę z ikonami. Usuwano obrazy Jezusa, Maryi, świętych, a czasem nawet dochodziło do fizycznego niszczenia, tego łamania ikon. Spowodowało to oczywiście rozruchy, tak w samym Konstantynopolu, jak i w całym cesarstwie. Doszło nawet do buntów, ale cesarzowi i jego oddanej armii udało się zdusić, oczywiście krwawo, wszystkie te powstania. Dość ciekawą postawę zaprezentował patriarcha Konstantynopola, miał na imię German, który postanowił zdać urząd, by nie firmować, nazwijmy to, swoją twarzą nowej ideologii. Papieże, tak Grzegorz II, jak i Grzegorz III, wyraźnie sprzeciwiali się nowej praktyce Leona, za co też zostali ukarani. Cesarz bowiem odebrał im część diecezji południowych Włoch i przeniósł je pod jurysdykcję Konstantynopola. Oczywiście zaogniło to po raz kolejny trudne relacje między wschodem i zachodem. Dyskusja między papieżami a cesarzami nie była kulturalna. Przeczytam Państwu na przykład początek listu Grzegorza, który właśnie napisał do cesarza. Papież zaczyna ten list w ten sposób. Człowieku nieokrzesany i ordynarny, muszę pisać do ciebie z nieokrzesanością i ordynarnością, byś mnie zrozumiał. Papieże ustalili, że taka zasada Grzegorza II, ikon nie trzeba adorować, ale też nie trzeba ich niszczyć. Twierdzili więc ci ojcowie Zachodu, że ikony mają nam pomagać, ale nie są obowiązkowe. W ten sposób Grzegorz chciał trochę uspokoić ten konflikt. Pewna sprawa wolności i rozeznania. Po śmierci Leona w roku 741 na tronie w Bizancjum zasiada jego syn, czyli Konstantyn V. Oddajmy mu sprawiedliwość. W kwestiach wojskowych, administracyjnych był to jeden z najlepszych cesarzy, jakich wydało Bizancjum. Ale to nie jest audycja o tych sprawach. Sprawdźmy na to, jak był postrzegany, jeżeli chodzi o kwestie swojej polityki, nazwijmy to religijnej. W kwestiach teologicznych trzymał się idei ikonoklazmu. Dlatego potomni określali go przydomkiem kompromin, czyli po naszemu gnojek. Albo też nazywali Uralipius, czyli namaszczony moczem. To jest bardzo ciekawe, prawda? Jak niegrzecznie można mówić o cesarzu. Z tym namaszczeniem moczem chodziło o to, że najprawdopodobniej, była taka legenda, sikał się do chrzcielnicy, gdy był chrzczony jako dziecko. Uznano to za omen i że będzie złym człowiekiem. Ta historia oczywiście była przez jego przeciwników powtarzana również za jego życia. W roku 754 zwołuje swój własny sobór, który wprawdzie nazywa ekumenicznym, chociaż nie było tam żadnego patriarchy, znaczy żadnego, ani nie było patriarchy Konstantynopola, ani nie było Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy, no i oczywiście nie było żadnych wysłanników z Rzymu, w związku z tym sobór absolutnie nie był ekumeniczny, ale cesarz go tak nazywa, a wszyscy biskupi byli mu przychylni, bo ci, którzy nie byli, skończyli na arenie. Sobór zgodził się na religijną politykę Konstantyna, dotyczącą obrazów, ogłaszając na nie anatemy, czyli proszę Państwa, ikony zostały wyklęte, ekskomunikowane można nawet powiedzieć. To jest dość ciekawe, do tej pory Kościół, jeżeli używał w ogóle ekskomuniki czy też anatemy, używał na ludziach. Nawet nie na poglądach, tylko na ludziach głoszących poglądy. Tym razem jednak sobór postanowił, ten pseudosobór, ekskomunikować ikony, czyli obrazki. Sobór też zapewnił oczywiście wybór nowego patriarchy, ponieważ cesarz stwierdził, że musi mieć patriarchę, który będzie po jego stronie. Mimo że biskupi zachęcali do umiaru, i to trzeba im oddać oczywiście, i na przykład odradzali używania siły, rozpoczęła się kampania mająca na celu usunięcie obrazów ze ścian kościołów oraz oczyszczenie dworu oraz biurokracji z ludzi, którzy czczą ikon. Oczywiście wszystko to odbywało się za pomocą jednak siły. Często używane było do tego wojsko. Wojsko, które niejednokrotnie musiało mierzyć się ze zwykłymi ludźmi. Znana jest taka historia, trochę legendarna oczywiście, że na wojsko napadły kobiety z patelniami, które chciały obronić ikonę Jezusa i Matki Boskiej. Dochodziło do pewnych rozruchów. Czy ta historia jest prawdziwa, czy tylko jest pewnym takim mitem, ale bardzo sympatycznym, tego nie wiemy. Ale na pewno, jeżeli nie jest nawet prawdziwa, pokazuje, że była rozpowszechniona, ponieważ wszyscy wiedzieli, że jest opór między wiernymi a tymi, którzy rządzą. Proszę pamiętać, że ponieważ ci cesarze, zarówno Leon, jak i jego syn, byli mocnymi cesarzami, dobrymi cesarzami, byli dobrymi żołnierzami, dobrze dbali o swoje wojsko, wojsko stało murem za cesarzem. I wojsko było w stanie niszczyć ikony i kościoły. Głównym bastionem obrony idei modlenia się do ikon były zakony. Jeden klasztor został więc zaatakowany przez żołnierzy, a mnisi byli publicznie wyśmiewani, biczowani czy też chłostani. Na hipodromie na przykład zorganizowano przymusowe małżeństwa wielu mnichów i mniszek, publicznie ośmieszając śluby czystości. Tak będą się kiedyś zachowywali również protestanci, tak? Będą wyśmiewali śluby mnisze i kazali im brać śluby. Dokładnie to samo robi cesarz. Przeciwnicy ikonoklazmu zostali oskarżeni o zdradę na dworze. Możliwe, że szykowali jakiś przewrót pałacowy, o tym do końca nie wiemy. Ale w konsekwencji tego w 765 roku na hipodromie 18 bardzo wysokich urzędników państwowych zostało oskarżonych o zdradę stanu, a następnie w różny sposób zostało straconych, oślepionych lub wygnanych. Widać więc, że cesarz idzie na całego. Mimo że dzisiejsi historycy uważają, że ikonoklazm nie był jego głównym punktem rządzenia, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na Konstantyna V, no to on był wielkim władcą, tak? Toczył udane bitwy tak z Bułgarami, jak i z muzułmanami. Udało mu się rozbudować imperium, udało mu się ujednolicić prawo w imperium, udało mu się dokonać pewnych reform, w tym podatkowych i tak dalej. Ten system bardzo dobrze za jego czasów działał. To jednak ze względu na ten ikonoklazm i tą jego kontynuację polityki ojca, jeżeli chodzi o kwestię ikon, był przez wielu uznawany za złego cesarza, bo taka została po nim spuścizna kronikarska. Kronikarze są mu bardzo nieprzychylni. Jak piszą o jego zwycięstwach, to tak trochę, o Jezu, no udało mu się wygrać, tak? Ale to był gnojek, tak jak powiedzieliśmy. Największym teologicznym przeciwnikiem tego ikonoklazmu był żyjący pod panowaniem arabskim w Palestynie właśnie, Jan z Damaszku. To on całą teologiczną argumentację popierającą kult ikon zebrał w swoich dziełach. Jan przekazał nam teologię, która jest, można powiedzieć, aktualna do dzisiaj, że poprzez wcielenie Jezusa nastąpiła wiekuista i decydująca zmiana w stosunku między Bogiem a jego stworzeniem. Bóg bowiem objawił się w ciele, wobec czego jakby sam złamał, Jan z Damaszku powie, zmienił to przykazanie. Wcześniej nie pozwalał tworzyć żadnych obrazów, nie ze względu na to, że bał się malarstwa. Bo Żydzi tak myślą do dzisiaj, muzułmanie tak myślą do dzisiaj. Nie powinno się przedstawiać obrazów, bo Bóg po prostu tak powiedział. Chrześcijanie nigdy tak nie twierdzili. Chrześcijanie zawsze twierdzili, że każde przykazanie ma sens. Nie jest przykazaniem dla samego przykazania. Dlatego ten punkt przykazania pierwszego dla chrześcijan zawsze był rozumiany w ten sposób. Bóg nie chciał, aby człowiek stworzył sobie obraz, któremu mógłby oddawać hołd, ponieważ to on jest Bogiem, a on jest niewidzialny, niewypowiedziany, jego imię jest nam nieznane. No bo wiemy tylko, znamy tetagram, tak? Święty, jestem, który jestem, no ale tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak jest imię Boga. Nawet nie wiem, jakie tam samogłoski używać, jeżeli mamy już te cztery spółgłoski koło siebie. Kłócimy się o to. Bóg chciał być pewną tajemnicą. Natomiast on ze względu na wcielenie, podczas wcielenia, podczas objawienia się w Jezusie Chrystusie, zmienił rzeczywistość. Jan Damaszku w ten sposób mówi i mamy pewne pisma przeciwników ikon, które sobie nie potrafią z tą argumentacją poradzić. Ja ich osobiście nie czytałem, ale czytałem artykuły, które mówią o tym, tak, o tej analizie. Ta teologiczna obrona kultu ikon w postaci tekstów Jana z Damaszku jest tak dobra, że przeciwnicy rozkładają ręce. Ciągle cytują tylko Księgę Wyjścia i nie potrafią dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Wobec tego, czy Jezus był człowiekiem, czy miał postać, czy miał twarz, czy był taki jak my, czy można go było zobaczyć. Bo jeżeli można go było zobaczyć, a był Bogiem, no to on uczynił postać, tak? I tak jak powiedziałem, ci biskupi, którzy byli przeciwnikami ikon, nie potrafią do końca odpowiedzieć na te pytania. Cesarz zmarł, wracając z wyprawy przeciw Bułgarom. Podczas kampanii wojskowej nabawił się karbunkułów w nodze, czyli takiego skupiska czy raków spowodowanych infekcją bakteryjną. Bardzo to brzydko wygląda, jest bardzo bolesne. I gdy zmarł 14 września 775 roku, to chociaż wielu opłakiwało jego śmierć, zwłaszcza wojsko, to jego przeciwnicy, zwłaszcza mnisi, twierdzili, że to kara boska. Jego syn Leon IV rządził tylko do roku 780, a po jego śmierci władzę w państwie przejmuje wnuk Konstantyna V, czyli Konstantyn VI, który jest niepełnoletni, a władzę tak naprawdę sprawuje matka regentka cesarza, czyli żona Leona IV, Irena Ateńska. Miała ona 10 lat regencji, postanowiła je dość dobrze wykorzystać, także w sprawach społeczno-teologicznych. Irena Ateńska. To ona tak naprawdę postanowiła wezwać biskupów na kolejny sobór do Konstantynopola. Przybyli wysłannicy wielu kościołów, w tym papieża Hadriana. Na wschodzie bowiem zaczyna dochodzić do pewnych klęsk militarnych, ale także takich zwykłych klęsk jak powodzie i tak dalej. I nawet już niektórzy wielcy zwolennicy ikonoklazmu zaczynają się sobie zadawać pytanie, okej, wywaliliśmy te ikony, myśleliśmy, że to obraża Boga, a pojawiają się kolejne klęski, zwłaszcza po śmierci Konstantyna V, wobec czego możliwe, że to nie do końca o to chodziło Bogu. Więc ten wiatr troszeczkę się zmienia, a nasza bohaterka, czyli regentka Irena, postanawia zamknąć ten spór. Jej się to do końca nie uda, ale wzywa biskupów na sobór. Sobór ma się odbyć w Konstantynopolu. W 786 roku biskupi zbierają się w kościele świętych apostołów w Konstantynopolu i przybywają także wysłannicy papieża Hadriana. Ale przypomnę, największymi zwolennikami ikonoklazmu jest armia. No i ta armia wchodzi i rozwala to całe zgromadzenie. Wypędza biskupów, niektórych ich nawet bije. Wobec czego biskupi nie chcą wracać do Konstantynopola. Obawiają się o swoje życie. Dlatego też Irena wysuwa inne miejsce. Przecież po drugiej stronie wody, nawet widać, leży Nicea. Bardzo blisko, ale tam jest spokój. Spotkajmy się w Nicei. Przecież tam już się kiedyś spotkaliśmy. I dochodzi do drugiego soboru nicejskiego. Rok później, czyli w 787 roku. Tam mamy 7 sesji soborowych i ostatecznie uznano, że ten pseudosobór, o którym Państwu mówiłem, z 757 roku nie był soborem i należy odrzucić wszystkie jego nauki, gdyż było to zgrupowanie heretyków, którzy udawali, że to jest sobór, a ponieważ, tak jak mówiłem, nie było tam żadnego patriarchy, w związku z tym łatwo było to skasować. Opierając się na nauce Jana z Damaszku, ojcowie doszli do wniosku, że nauka Jana zgodna jest z tradycją i taką, bym powiedział, powszechną praktyką Kościoła i kult obrazów nie jest obrazoburczy, czyli nie obraża Boga, gdyż nie oddaje się hołdu rysunkowi czy też malunkowi, ale temu, który zastępuje ten rysunek, czyli temu, który tam jest namalowany. Gdy więc modlisz się do obrazka Matki Boskiej, czy też modlisz się do obraza świętego, czy też Jezusa, nie modlisz się do tego dzieła ręki ludzkiej, tylko do tego, kogo przedstawia ten obraz. Chciałbym oddać głos ojcom i przeczytać 14, 15 i 16 punkt tego soboru. W ten oto sposób, postępując jakby królewską drogą za Bożą nauką naszych świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty, orzekamy z całą dokładnością i troską o wiarę, że przedmiotem kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, lecz tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane innym sposobem, które umieszcza się ze czcią w świętych kościołach bożych, na naczyniach liturgicznych i na szatach, na ścianach czy na desce, w domach czy przy drogach. Są one wyobrażeniami naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, niepokalanej Pani naszej, świętej Bożej Rodzicielki, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. Im częściej wierni będą patrzeć na ich obrazowe przedstawienie, tym bardziej, oglądając je, będą się zachęcać do wspominania i miłowania pierwowzoru, do oddawania im czci i pokłonu. Nie otacza się ich jednak taką adoracją, jaką według naszej wiary należy się wyłącznie naturze Bożej. Oddaje się im hołd przez ofiarowania kadzidła i zapalanie świateł, podobnie jak to się czyni przed wizerunkiem drogocennego i ożywiającego krzyża, przed świętymi Ewangeliami i innymi przedmiotami kultu, jak to było w pobożnym zwyczaju u przodków. Cześć oddawana wizerunkowi przechodzi na prototyp, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa istocie, którą obraz przedstawia. I to jest tak naprawdę clue tego soboru. Tam na soborze było ogłoszonych jeszcze kilka rzeczy, między innymi kanony. Ich było aż 22 i one nie dotyczą, absolutnie nie dotyczą obrazów, dotyczą życia kościelnego, czyli problemów, które się pojawiają w kościele ciągle, jak kupczenie urzędami, jak życiem z kobietami, jak problemy z relacjami biskup-państwo, jak znowu problemy z pieniędzmi w diecezji, kto ma nimi zarządzać i tak dalej. Biskupi postanawiają wykorzystać tę sytuację i jeszcze raz przypomnieć te kanony, które były wcześniej i je znów uaktualnić, tak? Kolejny raz. I cesarz, a także jego matka, no bo cesarz był nieletni, na ostatniej sesji soboru podpisują te dokumenty. I to jest ostatni nasz wspólny sobór. To jest sobór, który jest uznawany tak przez prawosławnych, jak i przez katolików. Dla prawosławnych, mimo że oni będą jeszcze mieli problem z tą ideologią ikonoklazmu, ona wróci w latach 815-843, to jednak dla prawosławnych era soborów się kończy. Oni już do dzisiaj będą uznawali, że wszystko, co było, trzeba powiedzieć, zostało powiedziane. Nic już nie trzeba dopowiadać. Cała chrystologia jest ustalona, cały kult jest ustalony i zasady funkcjonowania Kościołem są ustalone i każdą kolejną próbę Kościół może przeżywać bez soboru. Po prostu musi się odwoływać do tych starych i tam znajdzie na każdą sytuację odpowiedź. Kościół Zachodu pójdzie inną drogą. Kościół Zachodu będzie się co jakiś czas spotykał, aby orzekać na temat problemów, które się będą pojawiały notorycznie w Kościele, notorycznie w społeczeństwach i o tym będziemy mówić dalej. Ale dla Kościoła Wschodu pewna historia się kończy. Sobór był więc ostatnim łącznikiem między Wschodem i Zachodem. Zaczyna się coraz większe oddalenie tych dwóch kościołów. Ono jeszcze będzie trwało. Ono jeszcze, ten kościół będzie jeszcze jeden. Będzie jeszcze można być Grekiem w Rzymie, czy też łacinnikiem w Konstantynopolu i tak dalej. To jeszcze będzie trwało. Nie będzie z tym problemu. Ale sprawy się komplikują. Komplikuje też oczywiście Kościół Zachodu, który widzi absolutnie po tych wszystkich ruchach poprzednich cesarzy, że ludność Italii patrzy na cesarza, no to jakiś facet daleko żyje i coś kombinuje, nie? My dopiero byliśmy pod diecezją rzymską, ten wysłał jedno pismo, mamy być pod Konstantynopolem, tak jak Państwu mówiłem, no co on nas zna, tak? Jest pewna niechęć w tych mieszkańcach, a dodatkowo Kościół Zachodu ma swoje własne problemy, dlatego musi na nie reagować i między innymi reaguje poprzez chrzest Francji. I gdy Leon, papież Leon, kolejny Leon, namaszcza kolejnego władcę, czyli Karola Wielkiego w 800 roku, tak, namaszcza na króla, to wtedy z Konstantynopola idzie jedna informacja. Możesz go namaścić od głowy do stóp, ale to zawsze będzie bezbożnik, barbarzyńca i buntownik przeciwko Bazylusowi. Czyli Konstantynopol nie uznaje tych władców. Dla nich oni są po prostu nikim. Cesarz jest jeden, cesarstwo jest jedno, a papież kombinuje, a papież niszczy, tak, odwieczny porządek świata. Dlatego ten rozdźwięk będzie coraz większy, również w teologii. I nasza historia zacznie się dzielić. Niestety taka jest rzeczywistość. W Wielkim Poście, o której sobie rozmawiamy. Proszę Państwa, życzę na ten Wielki Post, bo następnym razem się spotkamy już w okresie Zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja, chyba że świat się skończy, może się skończyć. To wtedy się nie spotkamy. Natomiast życzę Państwu dobrego czasu, nawrócenia i wspaniałej, absolutnie wspaniałej liturgii paschalnej. Przypominam, że o tych wydarzeniach też robiliśmy spotkania. Jeśli Państwo chcą do nich wrócić, są na kanale, są też na stronie Radia Rodzina, do których zachęcam, warto sobie to przypomnieć, żeby pamiętać, jaki jest sens, także liturgiczny, naszej wiary. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.